Dzień dobry, Łukasz Noka i witam w mocnej rozmowie. Witam naszego gościa, pana Patryka Fajtka, wicewojewodę mazowieckiego, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie wojewodo, zacznijmy od tego, co zapowiedziałem przed naszym wejściem na antenę, czyli od trzęsienia ziemi. Pani minister Barbara Nowacka zapowiada różne zmiany w edukacji, w tym trzęsienie ziemi w kuratoriach. Wiemy, że kuratorium mazowieckie podlega kompetencyjnie pod pana obowiązki. Czy to trzęsienie u pana już nastąpiło, czy dopiero nastąpi?
Ja myślę, panie redaktorze, że to sformułowanie trzęsienie ziemi jest sformułowaniem dość mocno przesadzonym, dlatego że to chodzi o wprowadzenie normalności, którą wprowadzamy od roku naszych rządów. To znaczy, nie może być tak, że kurator oświaty jest byłym radnym Prawa i Sprawiedliwości, że kurator oświaty jest nominatem partyjnym, że jest powiązany wprost z partią rządzącą, a tak właśnie było za naszych poprzedników zapisu. Dlatego też ci kuratorzy realizowali linię partyjną, a nie linię dobrą dla systemu oświaty, linię dobrą dla nauczycieli, dla dzieci, dla uczniów. My wprowadziliśmy w tym aspekcie normalność. Kuratorzy oświaty przeszli konkursy, zostali wybrani. Zresztą pani kurator Wioletta Krzyżanowska od roku realizuje swoją misję na terenie naszego województwa i ta misja jest realizowana krok po kroku sukcesywnie do przodu. Zresztą hasło oparte na słowach Olgi Tokarczuk, Szkoła Czułości bez Obojętności, na początku, do którego co niektórzy podchodzili z takim lekkim rozbawieniem, dzisiaj faktycznie jest realizowane. To znaczy są realizowane spotkania z nauczycielami, są narady pedagogiczne, są dyskusje z kadrą zarządzającą oświatą, wiem, bo sam też w nich uczestniczę. Dobre spotkania merytoryczne, gdzie jest przestrzeń nie tylko do tego, żeby przedstawić proces zmian w polskiej oświacie, ale również do tego, żeby podyskutować na ten temat. Odbywają się konsultacje programowe, zresztą w skali całego kraju już blisko 30 tysięcy ankiet, które zostały wypełnione przez nauczycieli, a za tą reformę polskiej oświaty będzie odpowiadał Instytut Badań Edukacyjnych, instytut, z którym zawodowo byłem związany, więc znam jakość tego instytutu i wiem, że pracują tam naprawdę fantastyczni ludzie. Więc krok po kroku wprowadzamy normalność, żadne trzęsienie ziemi, tylko właśnie ucywilizowanie tej sytuacji, by nauczyciele, by dyrektorzy nie bali się wprowadzać organizacji pozarządowych do swoich szkół, by wpuszczali na zajęcia, jeśli jest taka konieczność, taka wola i taka potrzeba i taka chęć przedstawicieli związków harcerskich, przedstawicieli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego często dyrektorzy szkół za poprzedniej władzy nie robili, bo bali się właśnie kuratora oświaty, który często, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, wywierał dość duże naciski. Nie sposób chociażby nie wspomnieć o Województwie Małopolskim, gdzie media co jakiś czas rozpisywały się o działaniach pani byłej kurator
oświaty. Czy to jest przykład tych prześladowań politycznych, o których dalej mówi pani minister w swoim wystąpieniu, że do tej pory były właśnie prześladowania polityczne w kuratoriach?
No to jest to, o czym ja mówię właśnie, panie redaktorze, bo jeżeli dyrektor ma obawę, żeby wpuścić do szkoły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo boi się konsekwencji od kuratora oświaty, no to są właśnie te prześladowania. Ale to, jeżeli chodzi o kuratorium, a to, co my robimy jeszcze w kontekście całego systemu edukacji, to wprowadzamy dwa nowe przedmioty. Pierwszy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna, tak żeby zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat własnego zdrowia, jak o nie dbać, jak tworzyć środowisko przyjazne zdrowiu. Szczególnie ważne dzisiaj w kontekście też zdrowia psychicznego uczniów. Po drugie, wprowadzamy edukację obywatelską, tak żeby zwiększyć świadomość młodych ludzi w kontekście procesów demokratycznych, procesów wyborczych, żeby uczyć współpracy, żeby też tą taką ideę społeczeństwa obywatelskiego siać właśnie od najmłodszych lat, tak żeby ci ludzie wiedzieli, jak się angażować, jakie są procesy, jak można zgłaszać swoje pomysły, uwagi, chociażby do władz samorządowych. To ważny przedmiot, ale to nie tylko to, bo po drugie, trzecie, ograniczyliśmy lekcje religii, co tak też jest ważne, do jednej lekcji w tygodniu i ważne jest też to w tym wszystkim, że ta lekcja będzie się odbywała na samym początku lub na końcu dnia lekcyjnego, tak żeby uczniowie mogli przyjść później do szkoły czy wyjść wcześniej, a niekoniecznie musieli spędzać godzinę na świetlicy, bo tak to przecież wyglądało do tej pory.
Jeżeli nie uczestniczą na te lekcje religii, czy wiemy dziś, czy te dodatkowe przedmioty będą obowiązkowe, czy nie?
No jeśli chodzi o edukację zdrowotną, to będzie to przedmiot nieobowiązkowy, nad czym ubolewam, bo doskonale wiem, że moje środowisko polityczne apelowało o to, żeby jednak ten przedmiot był przedmiotem obowiązkowym, ale rozumiem, że za jakiś czas zostanie dokonana odpowiednia analiza, ale system edukacji to nie tylko te przedmioty, które są ważne, to nie tylko odchudzenie podstawy programowej, co robimy, to nie tylko wprowadzenie normalności w kuratoriach, ale to również przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela, bo nauczyciele po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości byli środowiskiem podzielonym, skłóconym, napuszczonym wzajemnie na siebie i jednym z elementów wprowadzania tej godności i prestiżu zawodu nauczyciela jest chociażby zmiana systemu płac, czyli podwyżki dla nauczycieli, które wprowadziliśmy na samym początku naszych rządów o 30-33%, a to nie koniec, bo chociażby w parlamencie za chwilę odbędzie się kolejne posiedzenie komisji, żeby dyskutować właśnie nad tym procesem zmian w kontekście wynagrodzeń. I dobrze, bo uważam, że nad tymi rozwiązaniami trzeba rozmawiać i trzeba rozmawiać wspólnie właśnie ze stroną oświaty, z nauczycielami.
Do tej pory słyszeliśmy, że skłócone są, były czasami też władze samorządowe z władzami centralnymi. Pan pisze na swoich mediach społecznościowych, dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem musi być oparta na dialogu, wzajemnym zrozumieniu. Od ponad roku poprawiamy te relacje, żeby sprawnie oraz skutecznie działać na rzecz lokalnych społeczności, więc co się udało uzyskać? Jakie konkrety, jakie pieniądze być może?
Wprowadzamy właśnie ten dobry klimat, znaczy rząd musi rozmawiać z samorządami i odwrotnie, samorządy muszą rozmawiać z rządem i to musi być dialog stały, a nie wyrywkowy, dialog ze wszystkimi samorządowcami, a nie tylko z tymi, którzy reprezentują dane środowisko polityczne. My jasno i wyraźnie odeszliśmy od takiego klucza uznaniowego, szczególnie w kontekście finansów jednostek samorządu terytorialnego, bo reforma pana ministra Domańskiego, która weszła 1 stycznia tego roku, powoduje, że samorządy w skali roku i w skali całego naszego kraju zyskają kilkanaście miliardów złotych więcej do budżetu. W skali najbliższych 10 lat to będzie 345 miliardów złotych więcej na zadania realizowane przez samorządy, na inwestycje, na politykę społeczną, na wszystko to, co ważne jest dla lokalnej społeczności. I co ważne, to jest jasny, stały klucz, stały mechanizm, a nie taka uznaniowość, która była za naszych poprzedników, że przyjeżdżał minister i wręczał czeki. No nie chodzi o to, żeby minister do wybranej miejscowości przez siebie, często z tej samej opcji politycznej, bo tak też było w przeszłości, wręczał czeki samorządowcom, tylko chodzi o to, żeby samorządowcy mieli pewność budżetu, jaki będą mogli zaoferować swoim mieszkańcom w kolejnym roku, żeby mieli świadomość, jak te finanse się układają i my też umówiliśmy się z samorządowcami, że po roku funkcjonowania tej reformy, czyli na koniec 2025 roku, usiądziemy też i przeanalizujemy, jak ta reforma się sprawdziła, ale najważniejsze jest to, odchodzimy od uznaniowości, a wprowadzamy jasne, stałe reguły gry, tak żeby samorządowcy mogli planować budżety dobre dla swoich mieszkańców, bo koniec końców władza rządowa i władza samorządowa jest po to, żeby służyć mieszkańcom, służyć lokalnym społecznościom i działać dla jego dobra.
Będziemy na pewno przyglądać się, jak ta współpraca będzie przebiegać. Na dziś musimy niestety kończyć. Moim Państwa gościem był pan Patryk Fajdek, wicewojewoda mazowiecki i Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.